Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, dziś naszym gościem na antenie Radia Rodzina po raz kolejny jest pani Daria Jurek, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku. Serdecznie witamy panią dyrektor i dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Pani Dario, kontynuujemy nasz temat, bo on jest bardzo ważny. Ostatnio mówiliśmy o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą internet i współczesna technologia. Ten temat jest bardzo szeroki. Z jednej strony dzisiaj widzimy, że internet jest wielkim dobrodziejstwem, ale z drugiej strony myślę, że też w naszych domach, w naszych rodzinach zauważamy też pewne zagrożenie. Pani jest specjalistką właśnie w poradni i myślę, że dzisiaj też bardzo często spotykacie się z taką sytuacją, że rodzice przychodzą ze swoimi dziećmi do waszej poradni i właśnie wskazują na ten problem, że no ich dziecko, no myślę, że tak można powiedzieć, że jest uzależnione od komputera, tabletu czy internetu.
Tak, zgadza się. Rzeczywiście problem uzależnień od internetu czy od szeroko rozumianej technologii cyfrowej jest rzeczywiście bardzo częsty, żeby nie powiedzieć nawet nagminny. Właściwie można by zacząć taki ten nasz wywód od tego, czy w ogóle dzieci powinny mieć dostęp do internetu i do tego, co niesie ze sobą cała sieć internetowa. Ja nie jestem przeciwnikiem korzystania z internetu i z tych dobrodziejstw, ale jednak rzeczywiście są pewne granice wieku, gdzie gdzie korzystanie z tego internetu i z wszystkiego, co za sobą niesie, może, a nawet ma na pewno negatywny wpływ na rozwój dziecka. Natomiast jeżeli chodzi o problemy, z którymi my spotykamy się jako pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, to faktycznie, nie wiem, czy możemy takiego już dużego słowa używać jak uzależnienia, ale na pewno możemy mówić o tym, że dzieci bardzo chętnie, bardzo często i bardzo dużo spędzają czasu przed różnego rodzaju monitorami. I to nie tylko mam na myśli monitor komputera, ale również monitor telefonu komórkowego, czyli smartfonów dzisiejszych, bo właściwie nie znam dzieci, które tego telefonu nie mają na stałe dostępnego tylko i wyłącznie dla siebie. I tutaj właściwie można by też poruszyć kwestię naszą, rodzicielską, w jaki sposób my do tego podchodzimy i w jaki sposób regulujemy ten czas spędzania przy monitorach. Jeżeli chodzi o dziecko małe, to myślę, że tutaj nie powinniśmy w ogóle zezwolić na to, żeby korzystać z tego typu technologii, dlatego że ma to ogromny wpływ na rozwijanie tych obszarów mózgu, na których nam w tym momencie nie zależy tak bardzo. Właściwie począwszy od narodzin, to najważniejsze jest budowanie więzi, takiej więzi fizycznej, można by powiedzieć, pomiędzy dzieckiem a mamą, pomiędzy dzieckiem a tatą, czyli tymi najbliższymi osobami. I tutaj naprawdę innych potrzeb niż potrzeba bliskości, ciepła, miłości nie musimy zapewniać poprzez udostępnianie czy poprzez wystawianie naszego dziecka właśnie na działania komputera czy telewizji czy właśnie telefonu. Bo to jest zupełnie na tym etapie rozwoju niepotrzebne. Jeżeli mówimy też o takich już dzieciach starszych, to możemy zwrócić uwagę na to, że ten wpływ monitora, czyli tego światła niebieskiego, ma ogromne znaczenie na przykład na budowanie koncentracji, uwagi czy na motywację. To niestety ma destrukcyjny wpływ, dlatego że im więcej czasu poświęcamy właśnie na to, na scrollowanie tak zwane, zdecydowane, czy na korzystanie z mediów społecznościowych, to niestety ten poziom naszej koncentracji bardzo spada i mamy taką większość uważność na to, na taką przerzutność uwagi, na zmienianie właśnie swojego koncentrowania uwagi na różnych osobach, przedmiotach, sytuacjach, ale jest to taka uważność pobieżna, a nie bardziej dogłębna, szczegółowa, co powoduje, że niestety też te procesy pamięciowe nie są tak doskonałe, jakbyśmy rzeczywiście skupili naszą uwagę więcej, mocniej, intensywniej. Czyli musimy powiedzieć sobie jedno, że rzeczywiście internet, czy smartfon, czy dostęp do tych technologii jest oczywiście bardzo potrzebny, jest bardzo dla nas atrakcyjny, ale nie powinniśmy przesadzać ani z wiekiem, jeżeli chodzi o korzystanie z tych urządzeń, ani też z czasem, który spędzimy właśnie na korzystaniu z tego typu urządzeń.
Pani dyrektor, chciałbym teraz zapytać o odpowiedni wiek. Dzisiaj mamy też coraz częściej do czynienia z taką sytuacją, że nawet kilkumiesięczne dzieci mają kontakt już z ekranem czy telefonem. Domyślam się, że to jest bardzo negatywne. I czy ekran też wpływa na przykład na rozwój mowy u małego dziecka?
Tak, zdecydowanie tak. I faktycznie jest to ogromny kłopot, bo właściwie my jako logopedzi widzimy to zjawisko i jest to bardzo niepokojące zjawisko, że rzeczywiście maleńkie dzieci, które jeszcze nie chodzą, czyli wożone przez rodziców w wózku, ażeby jakby przykuć ich uwagę, czy żeby uspokoić, pozornie uspokoić, dostają do rączek albo telefon komórkowy, albo są już teraz takie wózki ze specjalnym miejscem na to, żeby ten telefon nawet można było go umieścić, żeby dziecko miało do niego stały dostęp. I ja jako logopeda bardzo tego nie pochwalam, bo rzeczywiście to ma bardzo destrukcyjny wpływ na rozwój dziecka. I tutaj myślę, że ten wiek graniczny, bardzo głośno się o tym mówi i bardzo dosadnie, to jest to około 13 roku życia, kiedy dopiero dziecko mogłoby mieć rzeczywiście stały dostęp na przykład do telefonu komórkowego, bo wcześniej po pierwsze jest to mu naprawdę niepotrzebne, a po drugie jest w tak intensywnej fazie wzrostu i w tak intensywnej fazie rozwoju, że właściwie nie jest wskazane, ażeby był wystawiony ten młody człowiek na działanie tak długie, tak intensywne, między innymi światła niebieskiego, które ma negatywny wpływ na samopoczucie, na sen, na zdrowie małego, młodego człowieka. Badania pokazują, że o tym tak naprawdę ile młody człowiek powinien spać w ciągu nocy. Oczywiście osób dorosłych też to dotyczy, ale jakby skupiam się tutaj na dzieci i młodzieży, bo tutaj ma to bardzo mocny wpływ na właśnie na rozwój dziecka. Ten sen powinien być bardzo regularny po pierwsze. Po drugie, kiedyś w zamierzchłych czasach, w poprzedniej epoce było tak, że po dobranocce w zasadzie dzieci szły spać i miały ten sen rzeczywiście taki regularny, stały, długi. I wszystkie fazy snu, które są w trakcie odpoczynku, miały szansę zaistnieć, a my musimy wiedzieć, że w tej fazie snu głębokiego następują bardzo intensywne procesy, przede wszystkim regeneracyjne i porządkujące to, co się zadziało w ciągu dnia w głowie dziecka. Czyli jest to czas na to, żeby uporządkować wiedzę zdobytą w ciągu dnia, żeby odpocząć od emocji, które nam towarzyszyły w ciągu dnia i żeby te wiadomości zostały, te dobre wiadomości, te, które zostały przyswojone w ciągu dnia, żeby były przetworzone do pamięci trwałej. Czyli ma to bardzo duże znaczenie na przyswajanie wiedzy, na odtwarzanie tej wiedzy, na zapamiętywanie, na umiejętności logicznego myślenia. Czyli to jest to, co jest nam potrzebne w szkole na przykład, podczas zajęć. Zastanawiamy się, dlaczego tak bardzo intensywnie kultywujemy i pielęgnujemy trend korzystania z korepetycji. Może zadać, moglibyśmy sobie pytanie, w jaki sposób nasze dziecko, jaki rytm dnia ma moje dziecko? Czy ten rytm dnia odpowiada temu, żeby miał jak najlepsze warunki do tego, żeby przyswajać właśnie wiadomości, które ma podawane w bardzo dobrej formie, w godzinach dostępnych dla tego dziecka? I być może czasami taka drobna redukcja czy drobna korekta tego planu dnia dziecka spowodowałaby, że moglibyśmy zrezygnować z dodatkowych zajęć, które jednak są dla dziecka obciążeniem, a sami w warunkach domowych zadbać o to, żeby właśnie wyłuskać to, co jest najzdrowsze, najbardziej odpowiednie dla tego dziecka. Więc wracając jakby do clou tematu, ten sen naprawdę jest bardzo ważny i bardzo kompletny, jeśli chodzi o rozwój dziecka, a często podczas korzystania, podczas scrollowania, podczas takiego przebywania długiego i wystawiania się na te promienie niebieskie, na światło niebieskie, będzie wpływało destrukcyjnie na ten sen. Czyli naukowcy mówią o tym, że właściwie na 2 godziny przed położeniem się do łóżka dziecko nie powinno mieć kontaktu z żadnym urządzeniem informatycznym, czyli ani z komórką, ani z telefonem komórkowym, ani z telewizją, ani z komputerem. A my naprawdę właściwie jeszcze przed snem widzimy, że dziecko w ostatnim momencie sprawdza wiadomości na Messengerze, że sprawdza media społecznościowe. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, ładnie to się nazywa, tak zwane jest to FOMO, czyli takiego ciągłego kontaktu ze światem zewnętrznym i z tym światem wirtualnym. Czyli właściwie to jest takie wręcz nawykowe sprawdzanie, czy ktoś do mnie napisał, czy co się wydarzyło na przykład u mojego znajomego. Muszę to zobaczyć, muszę to sprawdzić. To jest takie wręcz kompulsywne sprawdzanie, kontrolowanie i chęć bycia na bieżąco z tym, co się dzieje wokół, a nie troszkę tutaj mamy takie zaburzenie takiej równowagi, a nie bycie tu i teraz i odczuwanie tego, co jest tu i teraz. Czyli znów kłopot z takim dawkowaniem sobie doznań i z takim różnicowaniem, że przecież my nie możemy być w permanentnej euforii, czy w permanentnej radości, bo niestety życie się z tego nie składa. My musimy mieć taką naprawdę równowagę zachowaną, a równowagę będziemy mieć wtedy, no, w przypadku dzieci, kiedy ktoś będzie mógł zarządzić tym w sposób logiczny i adekwatny do wieku i do rozwoju dziecka. Więc jakby odpowiadając na to pytanie, ja jako logopeda jestem zwolennikiem tego, żeby jak najpóźniej dziecko otrzymało dostęp do telefonu czy do komputera. Tym bardziej, że rozwój lewej półkuli mózgowej, która jest odpowiedzialna między innymi za procesy mówienia, komunikowania się, odbierania mowy, logicznego budowania wypowiedzi, to ta lewa półkula rozwija się bardzo długo, bardzo intensywnie w tych pierwszych latach życia. I tak jak powiedziałam wcześniej, zupełnie nie jest potrzebny dziecku telefon do tego, żeby tę mowę rozwijać. Jest bardzo fajnym zjawiskiem jest takie, kiedy idę na przykład na spacer i widzę, że w wózeczku małym idzie prowadzonym przez babcię ja się śmieję, że objaśnia świat, bo opowiada dziecku, co widzi, czy czuje zapachy, czy dostrzegło coś, pokazuje paluszkiem, pozwala dotknąć, pomacać, czasem nawet spróbować, skrzywić się, bo jeżeli coś jest kwaśne. Czyli właśnie to poznawanie świata poprzez wszystkie zmysły jest idealnym sposobem na rozwój dziecka, na prawidłowy rozwój. Natomiast takie bierne, sztuczne odbieranie świata odbywa się właśnie poprzez ekran monitora. I to my sobie nie zdajemy sprawy, że odzieramy tak naprawdę to dziecko i odbieramy mu prawo i możliwości postrzegania, doświadczania świata poprzez właśnie takie naturalne sytuacje, które mogą się po prostu zadziać w życiu człowieka. Więc jakby już podsumowując ten czas i ten wiek adekwatny do tego, żebyśmy mogli korzystać z tych dobrodziejstw, to naprawdę można powiedzieć śmiało, że to jest w wieku nastoletnim, jeżeli będziemy korzystać z tych telefonów i z dobrodziejstw internetu, myślę, że to będzie taki wiek najbardziej korzystny, przy czym oczywiście musimy pamiętać zawsze o tej higienie i takim zdrowym balansie pomiędzy właśnie światem wirtualnym a światem rzeczywistym.
Cieszę się, że to wybrzmiało, bo ja mam osobiście też takie wrażenie, że dzisiaj bardzo często takie bezpośrednie relacje z rodzicami, z drugim człowiekiem, czy nawet z naturą są zastępowane kontaktem z ekranem. Chciałbym teraz zapytać o kontrolę rodzicielską, właśnie o ten zdrowy balans. Z jednej strony, no właśnie, to jest ta odpowiedzialność, żeby rodzice też kontrolowali treści, z którymi powiedzmy dzieci tam się spotykają w tym swoim telefonie komórkowym, czy tablecie, a z drugiej strony właśnie ta kontrola czasu. No pewnie dzisiaj trudno powiedzieć swojemu dziecku, że do 13 roku życia nie będziesz miało dostępu do telefonu komórkowego czy do tabletu. No trzeba pozwolić, ale właśnie, tak, żeby to było jakoś odpowiednio dawkowane. Nie, że teraz masz nieograniczony dostęp do tabletu, tylko nie wiem, dziennie 30 minut albo 20 minut. Takie dawkowanie też pewnie czegoś uczy dziecko, tak?
Tak, zgadza się. Tylko, że tutaj też jakby trzeba wrócić do początku, czyli wzorce. Jeżeli my będziemy potrafili umiejętnie zarządzać swoim czasem, my dorośli, to poprzez postrzeganie, obserwację dziecko będzie nas automatycznie naśladowało. Czyli jeżeli my dorośli znajdziemy sobie, oprócz tego, że oczywiście jest czas na pracę, czas na to, żeby zobaczyć faktycznie, co jest w mediach społecznościowych, ale my dorośli, żebyśmy też mieli taką swoją inną odskocznię, inny sposób spędzania wolnego czasu, nie wiem, chociażby na rozmowie właśnie, na spacerze, na kontemplacji przyrody, na czytaniu książek, czyli na takich zwyczajnych bardzo rzeczach, to po pierwsze dziecko obserwując uczy się tych zachowań, tych prawidłowych zachowań i nie będzie aż tak bardzo pragnęło sięgnąć po te doświadczenia związane właśnie z internetem. Natomiast jeżeli już, wiadomo, presja rówieśnicza też jest ogromna i wiemy, że jeżeli kolega, koleżanka ma, to też będą naciski ze strony dziecka na rodzica. Jeżeli faktycznie już dziecko otrzyma ten telefon, przecież często zdarza się, że na różne uroczystości rodzinne po prostu dziecko dostaje taki prezent. Jeżeli już korzysta z takiego urządzenia, to właśnie ważne jest to, żebyśmy może nie sztywno wydzielali dokładnie czas czy limit korzystania z tego telefonu, czy z innego urządzenia informatycznego, ale żebyśmy skutecznie i umiejętnie potrafili odciągnąć i zaproponowali taką aktywność, która będzie równie atrakcyjna dla tego dziecka, a nawet jeszcze bardziej. I musimy o jednej rzeczy bardzo, bardzo ważnej pamiętać, że im częściej, im więcej dziecko będzie korzystało z tego rodzaju przyjemności właśnie w formie komputera czy tabletu, to poziom wszystkich hormonów szczęścia, on będzie cały czas podwyższał się. Cały czas będzie dziecko częściej i chętniej i bardziej dążyło do tego, żeby dostarczać sobie te bodźce, które będą mu podbijały te hormony. Więc musimy wiedzieć, że to jest takie trochę błędne koło, że jeżeli my pozwolimy na bo widzimy, że sprawia to mojemu dziecku radość, bo jest, nie wiem, bo jest bardziej uległe wtedy, może chętniej wykona nasze polecenie, bo ma gdzieś tam z tyłu głowy, że nagrodą będzie możliwość skorzystania, na przykład właśnie obejrzenia nawet bajki w telewizji, to musimy sobie zdać sprawę, że my sami troszkę na siebie kręcimy bat, dlatego że to ten poziom endorfin, dopaminy podwyższa się i dziecko będzie w tym stanie zadowolenia tkwiło, będzie dostrzegało, że to mi sprawia przyjemność, więc jeszcze bardziej, chętniej i częściej będzie o to zabiegało i prosiło. Więc jakby naszą rolą jest w ogóle dopuszczenie do takiej sytuacji, to po pierwsze. Natomiast jeżeli już będziemy mieć taką sytuację, że rzeczywiście dziecko chętniej zasiada w swoim pokoju przed komputerem i trudniej nam jest od niego go odciągnąć, trudniej nam jest zapewnić mu bardziej atrakcyjną jakąś czynność, to wówczas myślę, że dobrą jest radą taka kontrola rodzicielska. Jest tyle różnych programów, które można po prostu zainstalować. I tutaj nie będzie to jakby nadużyciem ze strony rodzica, bo to jest jednak działanie w kierunku dobra dziecka. I tutaj karą nie jest to, że my zabierzemy ten telefon, czy zabierzemy komputer, ale po prostu konsekwencja z naszej strony. A to są ramy, których potrzebują dzieci i młodzież. Czyli jeżeli mamy czyste zasady, słuchaj, korzystasz z tego i z tego, korzystasz w takim i w takim wymiarze, a jeżeli przeholowałaś ten czas, no to niestety nie będziesz mogła korzystać z tego urządzenia już na przykład przez kolejnych kilka dni, bo była zasada jedna i bardzo uczciwie postawiona. Więc tutaj jakby, no, prawdą jest to, że nie jest winne dziecko. I trudno tutaj obwiniać właśnie tego młodego człowieka o to, że sięga w takim wymiarze czasu i w takiej ilości, w takiej częstotliwości z internetu. To my rodzice, my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, z czego korzysta, z jakich stron, na jakie strony wchodzi, z jakich szuka informacji i w jakim i jak długo korzysta z tych dobrodziejstw z internetu. To my jesteśmy za to odpowiedzialni i my musimy nauczyć właśnie tej odpowiedzialności nasze dziecko korzystania właśnie z tego typu urządzeń.
Pani dyrektor, co zrobić, gdy dziecko reaguje bardzo emocjonalnie, najczęściej złością, na próbę ograniczenia właśnie tego czasu korzystania z telefonu czy tabletu. No bo właśnie dziecko reaguje wtedy złością, pojawia się płacz, wielki hałas, no i w tym danym momencie często rodzice nie wiedzą, co zrobić. Czy ten telefon zabrać i tłumaczyć, czy zająć, co zrobić wtedy?
Znaczy, jeżeli mamy już do czynienia z taką eskalacją, bo to już jest, można tak powiedzieć, że to jest eskalacja problemu, to musimy sobie uświadomić, że to się nie zadziało tak po prostu. To musiał być proces. I my jako rodzice musieliśmy coś po prostu przegapić albo odpuścić. Jeżeli mamy do czynienia już z takimi zachowaniami buntowniczymi i niestety nie umiemy sobie z tym poradzić sami, to warto by było wtedy skorzystać jednak z pomocy specjalisty. Możemy mówić o zjawisku uzależnień behawioralnych, czyli uzależnienie behawioralne jest to takie zachowania, które są skoncentrowane na wykonywaniu ciągle tych samych czynności, które sprawiają mi przyjemność. My mówimy tutaj o świecie takim internetowym, o cyberświecie, czyli będą to właśnie uzależnienie behawioralne od ciągłego korzystania i chęci bycia w tym świecie wirtualnym. Ale zjawisko uzależnienia jest bardzo, bardzo szerokie. I to w zależności od poziomu rozwoju, my możemy mówić o różnego rodzaju uzależnieniach. Możemy mówić o pracoholizmie, możemy mówić o zakupoholizmie i o wielu, wielu innych uzależnieniach, między innymi niestety od substancji psychoaktywnych. I zachowania, tutaj ksiądz przytoczył akurat takie zachowanie opozycyjno-buntownicze, czyli właśnie mające, które się uwydatniło poprzez krzyki, agresję i takie chęć wymuszenia po prostu swoim zachowaniem pewnych określonych zachowań u rodzica. No, ale wiadomo, że na różnym etapie te zachowania będą się właściwie powielać, z czasem mogą się nawet przyrodzić taką agresję, nie tylko słowną, ale i fizyczną. I my musimy sobie jako dorośli zdawać sprawę, że na ten moment ja mam do czynienia tylko z dzieckiem, które leży na przykład na podłodze i uderza rękoma o podłogę. I to jest tak naprawdę, powiem tak kolokwialnie, lajtowe wydanie tego, co może się zadziać za chwilkę. Więc myślę, że to jest stan, kiedy my musimy jako osoby dorosłe już zainterweniować, ale we współpracy ze specjalistą. Czyli szukanie pomocy u osoby z zewnątrz, bo być może zawiodły tutaj nasze kompetencje rodzicielskie i wychowawcze, zabrakło nam pewnych umiejętności i taka konsultacja, wsparcie, poszukanie wsparcia właśnie u specjalisty, czy to u psychologa, czy u pedagoga, będzie jak najbardziej na miejscu. I być może wdrożenie pewnych działań właśnie ze strony rodzica, które będą opierały się przede wszystkim na konsekwencji, spowodują, że te zachowania będą zminimalizowane, aż wreszcie w ogóle ustąpią. Ale może też się tak zdarzyć, że będzie trzeba również w tę terapię włączyć nasze dziecko. Zdarzają się takie sytuacje. Na szczęście mamy takie instytucje, między innymi jak nasza poradnia psychologiczno-pedagogiczna, gdzie możemy skorzystać nie tylko z konsultacji, ale właśnie również z terapii już dla dziecka, czy właśnie dla całej rodziny. No są to już niestety takie sytuacje trudne, długofalowe i musimy mieć tak zwaną rękę na pulsie, bo to jest jednak pewien rodzaj uzależnienia, a wiemy dobrze, że z uzależnieniem jest tak, że to jest proces leczenia długi i taki, który wymaga no, takiej dużej uważności i konsekwencji ze strony nie tylko osoby uzależnionej, ale i całej rodziny.
Nasz czas antenowy niestety znowu powoli dobiega końca, ale właśnie to uzależnienie od nadmiernego korzystania z ekranu, z internetu, ono dotyka nie tylko małe dzieci, ale coraz częściej także i nastolatków. I chociaż przez chwilę chciałbym dotknąć tego tematu, no mówiliśmy o tym, że małe dziecko przed snem może korzystać z tego telefonu i to niesie też wielkie zagrożenie, takie destrukcyjne działanie, no ale właśnie nastolatek niekiedy zarywa całą noc po to, żeby siedzieć w internecie. Niby kładzie się grzecznie spać, a później włącza komputer, rano wstaje niewyspany, nie funkcjonuje, no bo cała noc była nieprzespana, tylko był uzależniony od tego, żeby, nie wiem, grać w jakieś gry komputerowe i tak dalej. Jak pomóc wtedy nastolatkowi?
To prawda i to jest faktycznie, można powiedzieć, epidemia takich zachowań. Wielokrotnie się nad tym zastanawiam i spróbuję znaleźć odpowiedź, dlaczego tak jest. I wydaje mi się, że chyba można powiedzieć, że źródeł tego jest wiele. Między innymi sam system oświaty trochę nas poprzez ten okres pandemiczny najbardziej wtłoczył właśnie w taki przymus korzystania z takiej formy komunikacji, jaką właśnie jakie było na przykład nauczanie zdalne. I w tym okresie pandemii też zauważyliśmy my jako pracownicy poradni taki okres raz, że wycofania się z życia społecznego, no bo byliśmy po prostu zamknięci w domach. Druga kwestia to jest takiej bierności dzieci i młodzieży głównie, czyli na zasadzie funkcjonowali troszkę na zasadzie takiego braku samodyscypliny. Jeżeli dziecko nie ma takiej samodyscypliny, to faktycznie można było łatwo odpłynąć i trochę w takim wygodnym byciu sobie trwać. I polegało to na tym, że dzieci funkcjonowały tylko na zasadzie takiego bycia w domu, spożywania posiłków, siadania przy komputerach, robienia zajęć szkolnych, a potem w zasadzie trwało przy tym komputerze, bo była to jedyna droga spotkań czy komunikacji właśnie z rówieśnikami. I to na pewno pandemia pogłębiła problem oraz pewną grupę młodzieży wpędziła jakby w te uzależnienia poprzez takie nadmiarowe korzystanie z komputera. Co z tym zrobić? To też jest znów proces długofalowy i nie tylko, który jakby wypływa z osoby, która jest uzależniona. To tak jak w każdym uzależnieniu. Nie dotyka jednej postaci, ale całego domu, całej rodziny. Czyli przede wszystkim dostrzeżenie i zderzenie się z tym, że rzeczywiście mam problem i pokazanie nawet ile godzin spędzam w tym komputerze, to uzmysłowienie i to, żeby to dziecko przyjęło rzeczywiście do wiadomości, że to jest nadmiarowe, że to jest ponad jakikolwiek limit, to już jest pierwszy krok, ale to jest czasami, a może zawsze najtrudniejsze. I tutaj też myślę, że takie bycie przy tym dziecku, towarzyszenie mu i próbowanie uświadomienia za każdym razem i na każdym kroku jest bardzo, bardzo ważne. Próba takiego uczestniczenia w życiu tego dziecka i odciągania go poprzez na przykład, nie wiem, proponowanie wspólnej aktywności albo poprzez chociażby zachęcenie, bo myślę, że z tym też może być problem, do towarzyszenia podczas wspólnych posiłków. Czyli to tutaj wrócę do takich małych dzieci, ale zdarza się takie zjawisko, że dziecko spożywa właśnie śniadanie czy obiad, a przed nosem ma postawioną bajkę w telefonie, żeby łatwiej i szybciej i sprawniej na przykład to śniadanie zjadło. My musimy sobie uświadomić taką prostą rzecz, że jeżeli jem, to muszę skoncentrować się na tym faktycznie swoim posiłku, ażeby poczuć smak, ażeby mózg otrzymał sygnał, że na przykład jest już najedzony organizm, że jestem już, mam nasycony. A tutaj jakby uwaga jest odwrócona zupełnie na czymś innym. Więc my sobie czasem nie zdajemy sprawy, jak my dorośli, jaką krzywdę robimy naszym dzieciom, pozornie chcąc dla nich dobrze. Więc tutaj wracając już do, jakby pokazuję tę sytuację po to, że ta sytuacja, kiedy mamy już osobę nastolatka, który jest już w jakimś takim fazie uzależnienia, to nie dzieje się po prostu z dnia na dzień. To jest proces. Więc trudno mi też odnaleźć i podać po prostu jeden przykład na to, żeby odciągnąć. To się nie dzieje od razu. Tak samo nie można od razu zadziałać i jakby pomóc temu dziecku. To, żeby odwrócić ten schemat, żeby odwrócić całą tę sytuację, to naprawdę trzeba bardzo dużo energii, czasu i osób w to zaangażowanych.
To są, drodzy Państwo, realne problemy, tak, z którymi dzisiaj się mierzymy. Nie ma jednej gotowej recepty. Niestety. Każdą sytuację trzeba rozpatrywać indywidualnie. Celem naszej rozmowy było to, żeby powiedzmy, nie wskazać recepty, tylko diagnozę, że właśnie jest problem i tak. trzeba go starać się rozwiązać.
I dostrzegać.
I dostrzegać właśnie, tak.
Właśnie.
To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli to się uda nam, no to powiedzmy, to jest już jakiś nasz sukces. Pani dyrektor, ostatnie pytanie już naprawdę na zakończenie. Jaką radę chciałaby pani przekazać jako specjalistka rodzicom, którzy wychowują właśnie swoje dzieci w świecie nowych technologii, no, które są wszechobecne?
Przede wszystkim chciałabym z perspektywy mamy, również z perspektywy logopedy przede wszystkim i z perspektywy wieku, który już mam, to myślę, że nieocenionym darem dla naszych dzieci jest nasza obecność. Po prostu. Tutaj nie ma czegoś bardziej wybitnego, lepszego, zdrowego niż relacja, którą nawiązujemy z dzieckiem. I to relacja, która nie jest budowana z doskoku, nie jest budowana tylko w super, ekstra warunkach, tylko w właściwie w codziennych sytuacjach również. Czyli towarzyszenie w sukcesach dziecku, towarzyszenie mu w smutku, towarzyszenie mu w jakichś porażkach, klęskach, które odnosi. I to jest jakby baza, na której mogę później budować korzystanie i doświadczanie świata właściwie w każdym odcieniu tego świata. Niewątpliwie świat internetowy, świat cyfrowy, sztucznej inteligencji jest obecny i będzie obecny. I my musimy sobie to uzmysłowić i przyjąć to za pewnik. Natomiast my dorośli musimy sobie uświadomić z jednej strony plusy, ale z drugiej strony minusy tego istnienia tego drugiego wirtualnego świata. I świetnie to ksiądz powiedział na ostatniej naszej rozmowie, że ten wirtualny świat to jest zmyślony świat i przytoczył ten przykład influencerki, której tak drastycznie spadła oglądalność. Kiedy sobie to uświadomimy, to tak naprawdę samoczynnie zwolnimy i samoczynnie przerzucimy naszą uwagę na to, co jest ważne. Więc tak naprawdę wszystko zaczyna się w naszej głowie i kończy się w naszej głowie. Jeżeli będziemy takimi świadomymi rodzicami, świadomymi, to myślę, że zmniejszamy szansę na uzależnienia naszych dzieci i zmniejszamy szansę na wystawienie ich właśnie na zagrożenia, które płyną ze świata wirtualnego. I to jest jedyna rada, bo możemy się poobkładać mądrymi książkami, możemy słuchać tysiąca różnych podcastów, ale nie będziemy, jeżeli tego nie zastosujemy i nie będziemy konsekwentni, to tutaj i nie będziemy obecni w życiu naszych dzieci, to naprawdę mamy duże prawdopodobieństwo, że te dzieci nam gdzieś odpłyną, uciekną. I tak sobie myślę, że kiedy już mamy nastolatka, takiego 18-17-latka w domu, to ja jestem w stanie to zrozumieć i zaakceptować, że on ucieka gdzieś do swojego pokoju, że zamyka się, że potrzebuje swojej przestrzeni, że szuka kontaktu z rówieśnikami, że ja jako mama nie jestem już tak bardzo dla niego atrakcyjna. Ale z drugiej strony jeżeli obserwuję i widzę, że to dziecko szuka ze mną kontaktu, że znajduje dla mnie czas, że pokazuje mi coś nawet w tym internecie, że opowiada mi o tym, co się dzieje u niego w życiu, że opowiada różne historie z sytuacji, które przeżył z rówieśnikami, to jest dla mnie sygnał, że ja chyba zrobiłam coś dobrze, bo ono do mnie wraca. Że ono nie tylko zamyka się w tym swoim pokoju i szuka świata, tego świata wirtualnego i tam się tylko czuje dobrze, ale na miarę swoich potrzeb, adekwatnych do wieku, w którym jest, jednak jest też ze mną i nie wiem, chce ze mną wypić herbatę i chce ze mną zjeść śniadanie, albo wspólnie znajdujemy czas na to, żeby iść, nie wiem, na spacer z psem. To jest dla mnie dobry sygnał, że te czynności, te działania, które podjęłam poprzez cały okres wczesnego dzieciństwa, dorastania, były trafne i słuszne. nawet jeżeli wiem, że popełniłam jakieś tam po drodze błędy, ale czyli to, że dziecko do mnie wraca, że chce ze mną być, że chce mi opowiadać, to jest dla mnie bardzo kluczowe i to mogę sobie jako rodzic, jeżeli takich rzeczy doświadczam, to mogę sobie to rzeczywiście za sukces swój uznać wielki. Bo tak naprawdę to jest dla mnie najważniejsze. I myślę, że jeżeli rodzic sobie odpowie na to pytanie, to będzie, ja wiem, że to już jest na takim etapie faktycznie, kiedy to dziecko jest już ukształtowane. No bo nastolatek, który ma 18, 19 lat, chłopak, dziewczyna, która kończy technikum, to już jest dorosły człowiek. Ale i tak naprawdę już ulepiony. My już to, co mogliśmy dać, to było potrzebne na wcześniejszym etapie życia. I to właśnie to doświadczanie, pokazywanie, bycie, smakowanie, czyli poznawanie świata poprzez wszystkie zmysły i tłumaczenie, objaśnianie świata. Nawet takie siedzenie, nie mówię, że oglądanie bajek jest złe, ale bycie z dzieckiem podczas oglądania bajki i jakby parafrazowania, opowiadania, wyjaśniania tego, co się tam dzieje, pokazywania tego, co dobre, co złe, czyli takiego nie spłaszczania wartości, tylko właśnie takie kategoryczne, jednoznaczne, krytyczne czasem, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, pokazywanie świata jest bardzo cenne, bo kształtuje wartości w człowieku i jakby przez to będzie umiało dokonywać wyboru. I nawet jeżeli na swojej drodze spotka właśnie takie zagrożenia, nawet te cyberzagrożenia, będzie umiało na podstawie swojego kodeksu wartości, które my wykształciliśmy jako dorośli, weryfikować, poddawać krytyce, no i wybierać. Wiadomo, że nikt z nas nie jest bez żadnego potknięcia. I my musimy być na to gotowi i jakby mieć też głowy otwarte na to, że moje dziecko może popełnić błąd, może się czasem zagubić, ale ważna jest ta uważność i towarzyszenie, nawet w wieku dorosłym. My mamy dzieci całe życie. Nie mamy tylko dzieci do momentu, kiedy kończą szkołę ponadpodstawową, nie mamy dzieci do momentu, kiedy żenią się, wychodzą za mąż, podejmują ważne decyzje, wyprowadzają się. Myślę, że niezwykle cenne jest w i życzyłabym tego chyba każdemu rodzicowi, to, że moje dziecko wraca do domu po radę, po to, żeby się zwierzyć i po to, żeby móc porozmawiać. Jeden z profesorów mówi, że wychowujmy, jest to zdanie, bardzo mi się podoba, że wychowujmy dzieci tak, żeby one mogły iść w świat, i żeby nie wracały do nas po to, żeby znów z nami mieszkać, bo w momencie, kiedy im się coś nie powiedzie. Wychowujmy dzieci tak, żeby nawet w momencie, kiedy im się coś nie powiedzie, umiały samodzielnie, dojrzale żyć. I to jest naszą rolą jako rodzica.
Pani dyrektor, bardzo dziękuję za tę niezwykle ważną i potrzebną rozmowę. To dzisiejsze spotkanie i te spotkania, które są już za nami, one nam pokazały, że internet sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Tak. To od nas zależy, w jaki sposób z niego korzystamy i to od naszej mądrości i odpowiedzialności jako dorosłych. Zależy też, w jakim klimacie my wprowadzamy młode pokolenie właśnie w ten świat technologii. Tak. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przypomnę Państwu, że naszym gościem była pani Daria Jurek, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku. Bardzo dziękuję w imieniu bardzo własnym dziękuję. I w imieniu wszystkich słuchaczy naszego radia. Te rozmowy na pewno były bardzo potrzebne i wartościowe.
Bardzo się cieszę i dziękuję bardzo jeszcze raz za możliwość bycia tutaj z wami.
Również dziękujemy.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.